Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Hanna Leyer.
Narysuj rodzinę.
Sobota. Zmiana warty. Edmund czekał na nią jak na zbawienie. Powieki ciążyły mu nieznośnie. Mundur zdawał się lepić do ciała, a nogi uginały się pod wiotczejącą, wychudzoną postacią. Zaraz ktoś przyjdzie. Zaraz przyjdzie świeży, rześki i trzeźwy, przyłoży swoje uważne ucho i bystre oko do gęstniejącej nocy. Jeszcze chwila, nim opadnie z sił ten, który stoi na straży już tak długo, tak Co za nonsens! Edmund ocknął się ze snu, pochrapując cicho, kiedy pomarszczona ręka opadła mu bezwładnie na stolik. Albo się śpi, albo się stoi na warcie. Żołnierskie wspomnienia wracały w niemal niezmąconej, binarnej postaci. Tylko kontury straciły nieco ostrość, kolory wyblakły nieznacznie. Ale we śnie czy na jawie, co za różnica? Wzrok już nie ten, a i słuch musiał się stępić, skoro nie obudzili go nadchodzący domownicy. — Tato, jesteśmy! — zawołała od progu Marzena. Edmund widział przez otwarte drzwi pokoju, jak jego córka zanosi do kuchni zakupy. Za nią szły jej dzieci. Wnuczka prawie biegła, pokrzykując coś o samochodowym radiu, a jej brat wlókł się, jak gdyby zmęczony całym tym rozgardiaszem. Tak bardzo się różnili. — Natalko, bądź cicho. Piosenka już się skończyła. Teraz pewnie grają coś innego. Z kuchni dobiegł głos matki. — Włącz, jak chcesz. Przyznał, że naukowcy są zgodni w kwestii ocieplenia klimatu. Tak gwałtowne zmiany można wyjaśnić jedynie działalnością człowieka. Członkowie Polskiej Akademii Nauk ostrzegają. Czeka nas Armageddon. Klik. Don't need a reason, don't need a rhyme, ain't nothing that I'd rather do. Patrz, co za kretyni. Edmund z wysiłkiem podniósł się z fotela. Kto tato? Marzena postawiła na stole butelkę wody. Powinieneś więcej pić. To nowość, żachnął się. A twoja matka powtarzała wciąż, nie pij tyle. Co ja jestem, wielbłąd? Wielbłądy właśnie mało piją, tato. Straszą, że nam tu pustynia wyrośnie. Highway to hell, bl, 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 bl. Highway to hell. Natalko, ścisz to radio. Nie słyszę własnych myśli, wrzasnęła Marzena. Już po polsku nie ma żadnych piosenek? Zapytał Edmund. Kiedyś walczono o to, żeby móc mówić po polsku, a teraz przyszła ta moda z zachodu i co? Co to w ogóle za muzyka? Dobrze, niech się dzieci angielskiego uczą. Natalio! Marzena wyszła, żeby przypomnieć córce, jak obsługuje się stare radio. Edmund siedział jeszcze przez chwilę, po czym wstał z trudem i także udał się do kuchni. Ze wzruszeniem popatrzył na dwie kobietki. Tę, która tak szybko dorosła i młodszą, rosnącą jak na drożdżach. — Tato, jesteś głodny? — Poczekam na obiad. — A gdzie jest Adam? — Tato, mówiłam ci, że Adam dzisiaj pracuje. — W sobotę? — Tak, ma spotkanie handlowe z klientem. Powinien niedługo wrócić. — Kupiłam pizzę. Mogę odgrzać ci już teraz, jak chcesz. — Nie, poczekam. Rodzina powinna jeść obiad razem. Temat obiadu przeciągnął się znacząco, bo mąż Marzeny jak na złość nie wracał. Edmund znów siedział w fotelu i próbował czytać gazetę, ale nie mógł się skupić. Kiszki grały mu marsza. Było już ciemno, gdy Adam wreszcie zjawił się w domu. Kwadrans po piątej siedzieli przy stole prawie wszyscy, z wyjątkiem Pawła, który swój kawałek pizzy zabrał do pokoju. — Nie możecie go zawołać? Edmund z irytacją wygłodniałego mężczyzny wpatrywał się w swój talerz. — Uczą się z kolegą przez internet — powiedziała Marzena, jak gdyby stanowiło to jakiekolwiek wytłumaczenie. — To nie może nawet obiadu zjeść z rodziną? — Och, tato, daj spokój. Niedługo matura. Dobrze, że chłopak się stara. — Stara się, stara. A skąd ty wiesz, co on tam faktycznie robi? — Ojciec mu powinien przemówić do rozsądku. Adam nie zareagował, żując ciągnący się ser i wpatrując się nieobecnym wzrokiem w ścianę. Edmund postanowił sprowadzić go na ziemię.
No, jak to twoje spotkanie? Sprzedałeś, co?
Co? Zięć ocknął się nagle, szturchnięty przez żonę.
Nie. To za co ci tam płacą?
Za bycie przedstawicielem firmy prowadzonej przez kretyna, który nie potrafi nią zarządzać. Odpalił zirytowany Adam.
No, no. Uważaj sobie, chlebodawcę trzeba szanować. Chlebodawcę. Ojciec, na jakim świecie ty żyjesz? Poszedłbym na swoje i zarabiałbym 10 razy więcej.
Już próbowałeś, wtrąciła Marzena. Dokładałam do tego twojego biznesu.
Rozumiesz, że żyjemy w chorym kraju? Zanim cokolwiek rozkręcisz, ZUS rozerwie twoją firmę na strzępy. Już dawno byśmy wyjechali, ale chciałaś kolejne dziecko. Adam!
Przepraszam. O, dziękuję. Adam odszedł od stołu i zniknął w przedpokoju. Nie powinnaś chłopu wypominać. Edmund przyciszonym głosem zwrócił się do córki. Nie jest łatwo utrzymywać rodzinę.
Przecież on nas nie utrzymuje. Zaraz po obronie wrócę na cały etat do banku. Liczę na to, że dostanę wreszcie awans.
Tylko uważaj, żebyś przez te swoje ambicje nie straciła męża. Marzena westchnęła. Edmund postanowił zmienić temat.
Sprawdziłaś, o której jutro msza?
Jest jak zwykle, o 16:00, ale jedziemy z dzieciakami na zakupy.
Przecież dzisiaj byliście. Dzisiaj kupiłam tylko najpotrzebniejsze produkty spożywcze, a muszę im znaleźć parę rzeczy do ubrania.
A co z kościołem?
Adam zawiezie cię rano.
Niedziela.
I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a podzę całe moje zboża i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj.
Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował?
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste.
Usiądźcie, kochani. Edmund usiadł i westchnął bezgłośnie. Okazało się, że to msza dla młodzieży. Spojrzał z nieufnością w stronę nowego kaznodziei. Lubił starego proboszcza, cieszącego się w parafii poważaniem. Jednak ten był nieobecny, a młokos także nosił koloratkę. Ale ostatecznie ksiądz to ksiądz. Edmund skoncentrował swoją uwagę na ciepłym głosie płynącym z ambony.
Opowiadanie o pewnym tybetańskim mnichu. W buddyzmie tantrycznym istnieje forma medytacji polegająca na tworzeniu przepięknych mandali, które następnie się niszczy. Może się to wydać bezsensowne, a jednak...
Edmund zasępił się. Medytacja? Tybet? Stary proboszcz z pewnością potępiłby takie nauki. Zwykł przecież mówić, że wschodnie praktyki stanowią duchowe zagrożenie. Co to za fałszywy prorok zjawił się w domu Bożym? Co to w ogóle jest ta mandala? Edmund wpatrywał się w okrągły witraż. Chociaż przychodził tu co niedzielę przez tyle lat, dopiero teraz dostrzegł przepiękne wzory układające się w wielobarwną rozetę.
Stary mnich był tak zachwycony swoim dziełem, że tego wieczoru postanowił go nie psuć.
Kiedy następnego dnia przed wschodem słońca wstał i udał się do świątyni, aby popatrzeć znów na cud własnych rąk, z przerażeniem zobaczył, że połowa wzoru została zniszczona. Opodal dostrzegł skaczącego chłopca. Ze złością podbiegł do dziecka, aby je ukarać. Jednak malec okazał się szybszy i zdążył uciec. Podmuch wiatru zatrzasnął za nim drzwi i zdmuchnął resztę kolorowego piasku.
Wówczas mnich pojął, że nie może zachować mandali. Czasami Bóg daje nam znaki, abyście zrozumieli, co w życiu jest naprawdę ważne.
Edmund wpatrywał się zasępiony w drzewa migające za samochodową szybą. Adam także się nie odzywał. Wreszcie starszy mężczyzna przerwał milczenie. Dziwny ten nowy. On się w ogóle nie zachowuje jak ksiądz. Młodzi go lubią, zauważył Adam. Bo im jakieś koncerty organizuje, zamiast ich wychowywać. Proboszcz wiedział, jak mieć posłuch wśród ludzi. Proboszcza odwołali. Co za brednie, księdza nie można wyrzucić, oburzył się Edmund. Ojciec, czasy się zmieniają. Jeździł drogą furą, podobno miał jakąś kobietę na boku. Masz tupet, żeby takie rzeczy powtarzać. Mówili w lokalnych mediach. Adam wzruszył ramionami. Media kłamią. Słyszałeś, co za brednie opowiadają o tym ociepleniu? Miało śniegu już nie być, a padał jeszcze miesiąc temu. Zawsze był śnieg zimą i będzie. Adam zignorował tę uwagę. Zatrzymaj się przy cmentarzu, polecił Edmund. Ojciec, przecież byłeś na cmentarzu, przed świętami, obruszył się starszy mężczyzna. Jutro są urodziny Maryli. Przepraszam, ale dzisiaj nie mogę, mam spotkanie z klientem. No chyba żartujesz. W niedzielę? To nie placówka publiczna, to prywatna firma. Starszy mężczyzna postanowił nie mówić już nic więcej. Jeszcze przed południem wydawało mu się, że został sam. Zięć pojechał, córka zabrała dzieciaki na maraton w galerii handlowej. Dopiero cichy szloch uświadomił mu, że Paweł nie wybrał się razem z nimi. — Płaczesz? — zapytał bezsensownie, uchylając drzwi pokoju wnuka. — Nie — równie bezsensownie odparł Paweł. — Stało się coś? Ktoś umarł? Chłopak nie był już dzieckiem i Edmund doprawdy nie wyobrażał sobie innego powodu, dla którego mężczyzna mógłby płakać. — Nie. — No to o co chodzi? — Po prostu zawiodłem się na kimś — odparł cicho Paweł. — Dziewczyna cię rzuciła? — Nie. Nastała przeciągająca się chwila ciszy, po której Paweł wyznał — Ktoś, kogo uważałem za przyjaciela, nadużył mojego zaufania. — No a co to konkretnie znaczy? — Nie potraktował mnie poważnie. — Niepoważnie cię potraktował? — W zęby trzeba mu było dać. — Od co? — Paweł zapłakał. Nie można być mięczakiem, jak chcesz, żeby ludzie cię szanowali. Pouczył Edmund wnuka. Ile lat? Nie bądź babą, chłopie! Klepnął wnuka między łopatki. Paweł wyszedł i zamknął się w łazience. Potwierdzały się złe przeczucia Edmunda. Z dzieckiem działo się coś niedobrego. Poniedziałek. Padało. Edmund wstał. Przecisnął się przez tłumek, zignorował uwagę jakiegoś gówniarza o starszych ludziach jeżdżących bez celu komunikacją publiczną i wysiadł z autobusu. Naciągnął na uszy czapkę i otworzył parasol. Silny wiatr targał prawie bezlistnymi koronami drzew i mężczyzna musiał mocno trzymać się na nogach. Postanowił schronić się w małym kościółku i przeczekać najgorsze. Jednak gdy dotarł wreszcie na cmentarz, przestało padać. Był luty. Mimo to Edmunda otaczała znienawidzona listopadowa aura. Nie wiedział, czy to z powodu paskudnej pogody, czy przez oddech śmierci, który odczuwał na każdym kroku, przeciskając się między grobami. Wreszcie odnalazł miejsce spoczynku żony. Zdjął nakrycie głowy, odgarnął miotełką liście, zapalił znicz i odmówił modlitwę. Po próbie ubłagania Najwyższego postanowił porozmawiać z żoną. — No i zobacz, na co nam przyszło — powiedział cicho. — Staraliśmy się wychować dzieci na porządnych ludzi, wierzących i kochających ojczyznę. A tymczasem Marzenka do kościoła nie chodzi, jej mąż chce wyjeżdżać z kraju. Co będzie z naszymi wnukami? Jak mam je zaprowadzić na dobrą drogę, kiedy cię przy mnie nie ma? Poprawił kołnierz, założył czapkę i ruszył z powrotem na przystanek. Nadal wiało niemiłosiernie. Nagle zza chmur błysnęło słońce. Przynajmniej nie było ślisko. W wieczornych wiadomościach znowu mówili o klimacie. Przedstawiciele europejskich państw zlecieli się na specjalne zebranie poświęcone strategiom obniżania emisji gazów cieplarnianych. — Przełącz na nie lubię poniedziałku — zawołał Edmund do zięcia, żeby przekrzyczeć jakiegoś śmiertelnie poważnego dziennikarza. — Chcę posłuchać. To będzie miało wpływ na gospodarkę — odparł Adam. — Założą kolejny kaganiec przedsiębiorcom — dodał z wściekłością. — No i bardzo dobrze — skwitował Paweł. — Nie gadaj głupot — zganił go ojciec. — Będziesz kiedyś chciał założyć własną firmę, to zobaczysz. — Nie będę.
czy ja nie mogę obejrzeć u siebie w spokoju wieczorem filmu? Edmund zgrzytnął zębami. Tato, widziałeś to już 100 razy, zwróciła mu uwagę Marzena. To moje mieszkanie, a mój telewizor, zauważył kąśliwie Adam.
No i co oni tam nowego powiedzą? Trąbią o tym od lat, a za oknem nic się nie zmienia.
Deszcz pada, ze śniegiem. Dajcie już spokój, zirytowała się Marzena. Rozmawiałem kiedyś z jednym znajomym, który interesował się astronomią, ciągnął Edmund. On twierdził, że dawniej też klimat się zmieniał. I co z tego? Raz słońce grzeje słabiej, raz mocniej. Ludziom się wydaje, że mają taki ogromny wpływ na wszystko, bo im brakuje pokory. A Pan Bóg i tak zrobi koniec świata, kiedy będzie chciał. Ta, może łaskawy dziadzio z zachmurki nas wykończy, zanim zrobimy to sami, wtrącił Paweł. Paweł, jak ty się odzywasz? Skarciła go matka. Mówicie o deszczu ze śniegiem, nosa nie wystawiacie za własne podwórko, to tak nie działa. Najpierw będą huragany i pożary na drugim końcu świata, a i z czasem i nas to wszystko dopadnie. A ty co, prorok jakiś? Parsknął Adam. Nie, ja w przeciwieństwie do was słucham mądrzejszych od siebie. Paweł! Chłopak wyszedł i trzasnął drzwiami. Ładnie wychowaliście syna, podsumował Edmund. Wtorek. Czego tam się uczysz? Edmund nie przejawiał wielkiego zainteresowania sprawami wnuka, ale postanowił przynajmniej spróbować nawiązać z nim jakiś kontakt. To Pantarei kai Ouden Menei. Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu. To do matury? Wtrącił się Adam. Wariabilistyczna koncepcja świata i człowieka, odparł Paweł enigmatycznie. A możesz mi odpowiedzieć na pytanie? Nie. Co to znaczy nie odpowiadaj? Partykuła, wyraz negacji. Co on bredzi? Zapytał Edmund. Zacznij rozmawiać normalnie, bo dostaniesz szlaban, zagroził Adam. Pytałem cię o coś. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Wybacz, ale zadałeś tyle pytań, że się pogubiłem. Paweł podniósł wzrok znad lektury. Nie, to nie do matury. Tak, mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. I właśnie ponownie to zrobiłem. A nie, to taka część mowy. Przestań się wymądrzać. Dlaczego nie uczysz się do matury? Chcesz zdać? Ty w ogóle myślisz poważnie o swojej przyszłości? Czasami wydaje mi się, że aż nazbyt poważnie. Paweł westchnął i nagle się zasępił. Wybrałeś kierunek studiów? Nie chcę słyszeć znów tych bredni sprzed roku, że nie planujesz iść na studia. Wybrałem. No więc? Studiuję filozofię. Przestań się wygłupiać, bo nie ręczę za siebie. Zapoznaję się, gruntownie poznaję, badam tę dziedzinę. Znaczy studiuję. A jeśli chodzi ci o uczęszczanie na uczelnię, to zamierzam sformalizować ten proceder w przyszłym roku. Chcesz zostać studentem filozofii? Powiedz, że to żart. A w łeb chcesz? Adam robił się czerwony na twarzy. Mam wrócić do metod wychowawczych twojego dziadka? Jakiego dziadka? Ożywił się Edmund. Wie Adam. Nie powinniśmy wstępować w ślady naszych rodziców. Przeczytał Paweł. Co to za brednie? Krzyknęli mężczyźni niemal jednocześnie. Heraklit z Efezu. W twoim wieku powinieneś już wyrobić w sobie minimum odpowiedzialności. Stwierdził Adam z wyrzutem. Co chcesz robić po filozofii? Pracować na taśmie? Ktoś musi. Słuchaj ojca, pouczył Edmund, z czego chcesz później utrzymać rodzinę? Nie planuję zakładać rodziny, odparł cicho Paweł. Smarkacz, poznasz jakąś dziewczynę i co? Tato, daj spokój. Adam zamierzał wrócić do głównego tematu. Dlaczego nie pójdziesz na Politechnikę? Trzeba było cię jednak posłać do technikum. Powinieneś już dawno zacząć się uczyć czegoś konkretnego. Wielka uczoność nie daje rozumu. Przeczytał Paweł z upodobaniem. Widzę, że ty go już dawno postradałeś. Rób jak uważasz. Tylko nie przychodź później do mnie po pieniądze, bo nie ręczę za siebie. Gówniarzowi należało się porządne manto, a przynajmniej jakieś inne formy rodzicielskiej presji, ale Edmund nie chciał się wtrącać. Stwierdził tylko, że wnuk powinien się cieszyć, mając tak wyrozumiałego ojca i wyszedł za zięciem. Wieczorem Adam odebrał telefon. Pech chciał, że Edmund akurat szedł do łazienki i po drodze mijał sypialnię młodych. Nie zdziwiłoby go nawet w tym miejscu usłyszane przypadkiem dobranoc skarbie, gdyby nie to, że jego córka krzątała się w kuchni. Bez ostrzeżenia wszedł do słabo oświetlonego pokoju. Adam zdążył się już rozłączyć i odwrócił się z bardzo głupim wyrazem twarzy. — Co ojciec robi? — Ja? Co ty wyprawiasz, gnojku? Adam zdążył ochłonąć z pierwszego zaskoczenia. — Niech się ojciec nie miesza w nie swoje sprawy. Nic ojciec nie rozumie. — Nie jestem głupi ani całkiem głuchy. Chcesz rozwalić rodzinę? — Nie rozwalam żadnej rodziny, a już na pewno nie swojej. Ale ojciec to zrobi, jeżeli jej powie.
Edmund mierzył go wściekłym spojrzeniem.
— Nie powiem jej, bo nie chcę, żeby przez ciebie wypłakiwała oczy. Uświadom sobie tylko, że ona tu mogła przechodzić zamiast mnie. I któregoś dnia tak się stanie.
Zawahał się przez krótką chwilę, po czym dodał już pewnie, patrząc zięciowi prosto w oczy. — Przypominam ci, że to wciąż mój dom. Jeśli chcesz tu nadal mieszkać, skończ z tym. Po tych słowach wyszedł. W łazience wpatrywał się w swoją pomarszczoną, zaczerwienioną twarz. Po co to zrobił? Przecież nie wyrzuciłby z domu ani męża swojej córki, ani tym bardziej ich oboje wraz z dziećmi. Mimo wszystko był z siebie zadowolony. Zachował się jak mężczyzna.
Nawet jeśli tylko blefował, warto było patrzeć, jak wyraz osłupienia powraca na twarz tego dupka.
Środa.
Na obiad była chińszczyzna. Ostatnio Marzena prawie codziennie kupowała jakieś gotowce.
Edmunda nawiedziła myśl, że może jego córka nie spełnia się w roli żony. Poczekał na odpowiedni moment, aby przemówić jej do rozsądku.
Mama cię nie nauczyła gotować?
Zapytał retorycznie, kiedy reszta rodziny rozeszła się do swoich spraw.
Tato, wiesz przecież, że nie mam czasu. Uczę się do sesji. Mruknęła znad swojego laptopa. Kto to widział, żeby studiować w tym wieku, mając rodzinę?
Zbyła ten komentarz milczeniem, ale kontynuował. Córeczko, źle robisz. Oboje ciągle pracujecie, mijacie się w biegu, a co z dziećmi? Pawełek się nie uczy. Natalkę oddajesz obcym ludziom pod opiekę.
To normalne, że chodzi do przedszkola. A Paweł? Ostatnio widziałam, że coś czytał.
A sprawdziłaś, co czytał?
No nie, przyznała Marzena niechętnie. Tato, przepraszam, ale naprawdę mam ważny egzamin.
Przez całe popołudnie uczyła się pilnie, w przeciwieństwie do jej syna, który przed zmrokiem zaczął zbierać się do wyjścia.
A ty dokąd? Zagaił Edmund. Spotkać się z kolegami. No i pewnie nie po to, żeby się uczyć razem do matury.
No nie.
A dziewczyny jakieś tam będą?
Będą.
Aha, no to wszystko jasne. Jakaś potańcówka, czy jak to się mówi? Nie, nie idziemy do żadnego klubu.
Paweł westchnął i postanowił zatamować potok pytań.
Idziemy rozdawać żywność.
Żywność?
A komu niby?
No bezdomnym.
To idziecie do kościoła, zainteresował się Edmund. Nie, dziadku, nie tylko kościoły organizują takie akcje. Sekta jakaś. To nie ma nic wspólnego z religią. To jest akcja humanitarna.
No a skąd to jedzenie macie?
Robimy zrzutę. Znaczy składamy się na produkty wegetariańskie. Później robimy z tego posiłki i rozdajemy.
Długo już tam chodzisz?
Nie, dopiero zacząłem.
Edmund miał mieszane uczucia. Postanowił drążyć temat.
A są tam jacyś dorośli? Tam są ludzie w różnym wieku. Są młodsi, starsi, jest nawet takie małżeństwo, niewiele młodsze od dziadka.
A co oni tam robią z młodymi?
Pomagają. Przepraszam, ale muszę już iść. Gorąco w tej kurtce.
Kiedy chłopak zniknął za drzwiami, Edmund zdał sobie sprawę, że chciałby z kimś porozmawiać. Potrzebował omówić tak wiele spraw, ustalić, co dzieje się z jego wnukiem, jak ratować małżeństwo córki, jak zaradzić własnej samotności. Nagle ogarnęło go dojmujące poczucie wyobcowania, choć w przeciwieństwie do wielu ludzi w jego wieku mieszkał przecież z rodziną. Jednak zabrakło Maryli, Marzena była ciągle zajęta, Adam okazał się niegodny zaufania, a Paweł... No cóż, dziwny był z niego chłopak. Czwartek. Edmund patrzył.
Paweł zszywał kolorowe kawałki materiału. Szło mu to całkiem sprawnie.
Igła migała w młodych rękach, nitka biegła równym zygzakiem. Tylko po co zajmował się babską robotą?
Co robisz?
Pelerynę,
odpowiedział Paweł, jak nigdy nic.
A na co ci da peleryna?
Do szkoły. Jutro jest tęczowy piątek. Święto jakieś szkolne,
można tak powiedzieć. Święto tolerancji.
to nie mogłeś kupić? Kupowanie nowych rzeczy, kiedy można naprawić stare, jest nieekologiczne. O, chłopak mądrze gada, pochwalił Edmund, któremu nie podobał się wszechobecny kult nowości. Przebierasz się za geja? Paweł nie odpowiedział. Jakiego geja? Zapytał zdezorientowany Edmund. Nie słyszał ojciec o paradach równości? Adam, cicho, syknęła Marzena, ale było już za późno. To w szkole robią coś takiego? Gejostwa chcą dzieci uczyć? Oburzył się Edmund. Nie gejostwa, tylko tolerancji. Tolerancji? Dla dewiacji? Przecież to chore. Tato, daj spokój, prosiła Marzena. Co daj spokój? Prosiła Marzena. Co daj spokój? Dzieciakiem się nie interesujecie, a teraz macie. Niech się ojciec nie wtrąca w wychowywanie naszych dzieci. Adam podniósł głos. Ty masz czelność mnie uciszać? Jakie w ogóle wychowanie? Jakby Paweł miał takich kolegów, to też by was to nie obchodziło? Może on i ma takich kolegów, no i co z tego? Może się spotykać z kim chce. Może ich nawet zaprosić, czemu nie? Edmund poczuł, jak krew się w nim gotuje. Nie pod moim dachem, słyszysz? Nie pod moim dachem. Jakbym ja miał takiego syna, to bym go wydziedziczył. Nagle do pokoju wbiegła Natalka. Nie mogę spać, czemu krzyczycie? Paula, co robisz? Paula? Jaka znowu Paula? Wrzasnął Edmund. Dajcie mi wszyscy święty spokój! Zawołał Paweł i wybiegł z pokoju. Po chwili pomieszczenie opuściła również Marzena, zabierając ze sobą Natalkę. Adam wziął ze stołu telefon i zatrzasnął za sobą drzwi. Edmund wpatrywał się w leżący na podłodze materiał z bezsilną wściekłością, myśląc o zepsuciu, które podzieliło rodzinę. Piątek. Było już po 15:00, kiedy zadzwonił telefon. Marzena rozmawiała przez chwilę nienaturalnym głosem, po czym osunęła się na podłogę. Adam zdążył zastać ją półprzytomną w łazience. Razem pojechali do szpitala. Edmund został sam. Próbował poukładać sobie wszystko w głowie, ale z poszczególnych wspomnień i strzępów zdań nie zbierała się żadna logiczna całość. Przecież jego ojciec przeżył wojnę, on również. Marzena i Adam mieli swoje problemy, ale radzili sobie nieźle. Nie byli mięczakami. To na pewno krzywdę. Pawełek obracał się chyba w niedobrym towarzystwie. Musi być silny, musi dać sobie radę, musi wydobrzeć. Po prostu musi, bo on, Edmund, po latach radzenia sobie z przeciwnościami losu, nie mógł zrobić nic. Pozostało mu tylko się modlić. Sobota. Media kłamią. Wskoczył pod pociąg metra i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Już drugi dzień walczy o życie. Lekarze nie dają klik. Szans na naprawę zniszczeń, skutki huraganu w Indonezji i na wyspach Pacyfiku okazały się nieoszacowane. Anomalie pogodowe zaobserwowano także na terenie Australii, Nowej Zelandii i Argentyny. Potrzebna pomoc humanitarna! Na rysunku uśmiechało się pięć postaci. Siwy pan w mundurze z orderami, brzuchaty biznesmen w garniturze, wysoka kobieta w granatowym birecie, chłopiec ze skrzydłami anioła i dziewczynka malująca tęczę. Dziadku, nie płacz. Edmund podniósł mokrą twarz znad obrazka i popatrzył w duże, okrągłe oczy wnuczki. Nie umiał już żyć tak jak dawniej. Nie chciało mu się wcale. Jednak wiedział, że trzeba żyć dla niej. Ona była tego warta. Warta zmiany.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.